nigdy zgładzą nasze grzechy. Bracia i siostry, w liturgii słowa już dzisiejszej niedzieli, ale też dni, które są przed nami, pobrzmiewa już ten eschatologiczny ton, czyli mowa o rzeczach ostatecznych, o końcu świata, owe dni, które mają nastąpić. I my również pozostańmy jeszcze w tym klimacie. Bracia i siostry, każde pokolenie słyszy o wojnach, a niektóre z tych pokoleń muszą nawet brać w nich udział. W każdym pokoleniu jeden naród powstanie przeciwko drugiemu, jakiś naród przeciwko jakiemuś. Każde pokolenie musi zmagać się z jakimiś klęskami albo totalitaryzmami. W każdym wieku, i w tym, w którym my żyjemy, i w poprzednim, i gdzieś może w 15, 12, w 5, byli ludzie i są ludzie, którzy wołają do Pana Boga o zachowanie od powietrza, głodu, ognia i wojny, dowiadując się o powodziach, o trzęsieniach ziemi, o wybuchach wulkanów, epidemiach i tym podobnych, pochłaniających setki, tysiące, a może nawet miliony ludzkich istnień. Idźmy jeszcze dalej. Każde pokolenie ma swoich głodnych, ma swoich bezdomnych i ma swoich ubogich. Idźmy jeszcze dalej. Od początku chrześcijaństwa słyszymy o prześladowaniach uczniów Chrystusa. Dziś, jak wspomniałem już na początku przy świętej ksiądz Krzysztof, przeżywamy w Kościele Polskim Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Chcemy skupić się na pomocy i tej modlitewnej, i tej materialnej dla chrześcijan w Libanie. Państwo około 5-milionowe, gdzie jakieś 2 100 000 to chrześcijanie. Państwo, które boryka się z ogromnymi trudnościami. Zewsząd przyjęło ogromną ilość uchodźców. Poza tym kryzys gospodarczy. Tam nie ma żadnych planów emerytalnych, żadnych ubezpieczeń społecznych, żadnych programów socjalnych. Osoby starsze, młodsze, słabsze, generalnie rzecz biorąc, są utrzymywane przez swoje dzieci i krewnych. Do tego wszystkiego nałożyła się jeszcze pandemia. Do tego wszystkiego pamiętamy ten wielki wybuch w Bejrucie w roku 2020. To wszystko sprawia, że życie w Libanie staje się wręcz niemożliwe. Dla 77% libańskich rodzin brakuje pieniędzy na wyżywienie. Cena żywności w ostatnim roku w Libanie wzrosła o 400%, a stopa bezrobocia sięga 70%. Bracia i siostry, no ale nie chcę mówić cały czas o Libanie. Nieraz mówiono nam, że Bóg jest dobry, że Bóg jest wspaniały. Zresztą sam tak mówiłem nieraz. I ksiądz Krzysztof, i ksiądz Mariusz, i nie jeden ksiądz. I my zresztą też tak w sercu sądzimy. Rzeczywiście tak jest. Ale gdzieś możemy mieć pewne wątpliwości, kiedy słyszymy o takich właśnie kataklizmach, klęskach, totalitaryzmach, o takich tragediach. A do tego, gdyby jeszcze dołożyć te nasze osobiste, może kłopoty w pracy, może kłopoty ze zdrowiem, może w życiu osobistym. To wszystko sprawia, że te wszystkie momenty, zwłaszcza razem wzięte, przybierają jakiś taki charakter jednego wielkiego, może nawet przerażającego zła, ale na pewno nieszczęścia, które kojarzy nam się właśnie z dniami ostatecznymi, z końcem świata. I wtedy rodzi się pytanie, gdzie jest Bóg? Gdzie jest ten dobry Bóg, który daje szczęście? Gdzie jest ten Pan i Jego królowanie nad całym światem? Gdzie Boża opatrzność, skoro takie rzeczy się dzieją? Myślę, że kiedy doświadczamy dziś również, może bardziej niż kiedykolwiek, chociaż to pojęcie bardzo względne, subiektywne, ale kiedy widzimy, jak cywilizacja śmierci, powiedziałbym, króluje na salonach, to rodzi się jeszcze jedno pytanie. Panie Boże, skoro jesteś szczęściem, to powiedz, co mam robić, żebyś był moim szczęściem, żebyś nie był dla nas tak daleki, żeby nie powiedzieć obcy. i szukamy odpowiedzi. Chciałbym zwrócić na dwie sprawy. Pierwsza, rzeczywiście koniec świata nastąpi. Jezus, a przecież Mu wierzymy, mówi o tym jasno i konkretnie. I stanie się to właśnie wtedy, kiedy wszystko będzie się walić. A przynajmniej tak to będzie wyglądać, bo znaki mówią same za siebie. Ale jest w tym wszystkim pewna przedziwna rzecz, przedziwna i dziwna. A mianowicie te znaki, czyli te kataklizmy, tragedie, dramaty i tak dalej, one dzieją się już od przeszło 2000 lat. Wcześniej też, ale mówimy o Ewangelii, mówimy o Jezusie Chrystusie. Od 2000 lat się dzieją, a Chrystus jak nie przyszedł, tak nie przyszedł powtórnie. O jaki więc koniec może tutaj chodzić? Może te znaki wskazują nam na pewien stan świata, na jego kondycję, która domaga się Pana Boga, domaga się Bożej interwencji, bo świat i człowiek sam z siebie nie może wrócić do porządku, do harmonii. Dobrą wiadomością jest to, bracia i siostry, że Pan Bóg przychodzi, żeby nie powiedzieć, jest blisko, bo to powiem za chwilę, ale przychodzi, aby stwarzać i odnawiać. Ale idźmy dalej. Skoro te znaki, o których mówiłem, są w historii obecne niemal na okrągło, a nie znamy końca świata, nie znamy daty, to musimy ciągle czuwać. Musimy ciągle, nieustannie być w stanie czuwania. Ewangelia ponadto mówi nam, że kiedy nadejdą owe dni, kiedy przyjdzie ten czas, to Chrystus pociągnie do siebie tych, którzy szli Jego śladami, którzy zachowywali Jego przykazania, którzy wcześniej, no bo inaczej nie da rady, musieli doświadczyć Bożego działania, Jego przemieniającej mocy. Wtedy znajdą się najbliżej Niego. Ewangelia Marka i Mateusza przytacza słowa Jezusa, który mówi o swoim bliskim przyjściu. Bliskim przyjściu. Kiedy pierwsi chrześcijanie słuchali Jezusa, to Jego mowa o bliskim przyjściu powtórnym, o końcu świata, były tak autentyczne, tak rzeczywiste i tak przekonujące, że zostawiali wszystko. Rodziny, pracę, troskę o dzień powszedni, wszystko porozdawali, bo to się stanie już. Jeżeli nie dziś, to na pewno jutro. Do tego stopnia, że apostołowie musieli upominać wiernych w poszczególnych gminach, kościołach lokalnych, pisząc do nich, kto nie pracuje, niech też jeje. Nie je. Weźcie się do roboty. To nie jest tak. Ten dzień przyjdzie, ale nie jutro. To Pan Bóg chciał nam powiedzieć, kiedy mówi o swoim bliskim przyjściu, a trwa to już 2000 lat. Może chce nam powiedzieć, że Bóg działa tu i teraz. Że nie ma na co czekać, że trzeba decyzję podejmować już, w tym czasie i w tym miejscu. Bracia i siostry, święty Jan Ewangelista, bo wspomniałem Marka, wspomniałem Mateusza, ale Jan Ewangelista w tej swojej najmłodszej Ewangelii, bo on pisał tę Ewangelię najpóźniej, czyli jest ona najmłodsza, bo najbliżej nas, przyjmuje się, że została napisana w końcu pierwszego wieku. Jan nie wspomina już nic o końcu świata. Owszem, wiele pisze. Jego Ewangelia jest jak orzeł szybujący ponad innymi. Ale nie pisze o końcu świata. Pisze, że sąd dokonuje się już teraz. Życie wieczne już jest naszym udziałem. Że już rozstrzyga się nasza przyszłość. I w tym sensie powiedziałbym, że koniec świata to nie będzie coś zupełnie nowego, ale będzie to dopełnienie tego, czego Bóg w nas dokonuje, oczywiście przy naszej współpracy, za naszą zgodą. I tak naprawdę koniec świata już się rozpoczął. Rozpoczął się w chwili śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i trwa do dzisiaj. To pierwsza sprawa. Warto pamiętać, że koniec świata nastąpi i że to już się dzieje. A druga sprawa. Przed chwilą usłyszałem w fragmencie Ewangelii Marka, Jezus daje nam pewną wskazówkę, a mianowicie mówi, gdy ujrzycie, że to się dzieje, czyli gdy ujrzymy te znaki, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach, kto? Bóg. Bóg jest blisko, jest we drzwiach. Gdzie? Stoi i puka. Puka do własnego domu, bo przecież świat to Jego dom, On go stworzył. Jeżeli puka do mojego, Twojego serca, to puka do swojego domu, do swojego mieszkania. Mamy zapewne w pamięci, w wyobraźni obrazki z dzieciństwa, może nawet w niektórych domach taki obrazek wisi gdzieś na ścianie. Oto Chrystus, dobry pasterz, puka do drzwi. Drzwi są zamknięte, nie ma w nich klamki, nie ma otworu na klucz, bo nie potrafi ich sam otworzyć. Może tylko pukać do naszych serc, do naszego życia, do naszych miast. Może pukać do Polski, do Europy, do naszych domów. Ale my musimy mu od wewnątrz otworzyć. To tylko ja i ty mamy klucz, którym otwieramy Chrystusowi, który jest blisko, jest we drzwiach. Koniec roku liturgicznego. Mowa o końcu świata. To wszystko w obliczu tych wszystkich dramatycznych znaków, tego jednego, powtórzę to jeszcze raz, wielkiego, przerażającego zła i nieszczęść, które nas dotyka i które wymusza pytanie o istnienie i obecność Boga, Boga, który nie usuwa tych dramatów z naszego życia i z życia świata. To wszystko ma nam uświadomić, że Bóg jest blisko, że chce wejść w tę rzeczywistość, dlatego puka. Jest we drzwiach. Czeka, żeby go wpuszczono, aby mógł przeżywać tę trudną, dramatyczną rzeczywistość razem z nami. Czy można zamknąć mu drzwi? Można. Czy można ich nie otwierać? Można. Ale czy warto? Blisko jest we drzwiach. Ojcowie Kościoła mawiali, że drzwiami człowieka są jego uszy. Chrystus, który stoi we drzwiach, to odwieczny Logos, to Słowo Boga, które dociera do naszych uszu i staje w nich. I tak się dzieje podczas każdej liturgii, podczas każdej mszy świętej, kiedy to Słowo jest czytane z tego miejsca. Tak się dzieje zawsze wtedy, kiedy bierzesz do ręki, drogi bracie, droga siostro, Pismo Święte. To Słowo dociera tu i stoi. I czeka, że wpuścisz do serca, do umysłu, do swojego życia. I mówią ojcowie Kościoła, że to Słowo może trafić na zamknięte drzwi i że ta droga od ucha do serca, do umysłu, do życia jest czasem bardzo, bardzo długa. Gdzie więc jest ten Bóg, który daje szczęście? Gdzie jest Bóg? Gdzie jest Pan i Jego królowanie nad całym światem? Jest blisko. Jest we drzwiach, puka do naszych serc, puka do naszej ojczyzny, do naszych rodzin. Co więc mamy robić? Powiedziałem, czuwać, nieustannie czuwać. A co to znaczy czuwać? Święty Jan Paweł II, kiedy był w Polsce w roku 1983, przed apelem na Jasnej Górze, przypomniał nam, co znaczy czuwać. Na zakończenie chciałbym przytoczyć jego słowa. Czuwać to znaczy starać się być człowiekiem sumienia. Tego sumienia nie zagłuszać i nie zniekształcać. Nazywać po imieniu dobro i zło, a nie zamazywać. Wypracowywać w sobie dobro, a ze zła starać się poprawiać, przezwyciężać je w sobie. Czuwać to znaczy dalej dostrzegać drugiego. Nie zamykać się sobie w ciasnym podwórku własnych interesów, czy też nawet własnych osądów. Czuwam. To znaczy kocham bliźniego. To podstawowa międzyludzka solidarność. Ale mówił święty Jan Paweł II, myślę, że to też jest ważne, zwłaszcza dla nas dziś. Czuwać to znaczy także czuć się odpowiedzialnym za to wielkie wspólne dziedzictwo, które ma imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje. Pan jest blisko bracie i siostrze. We drzwiach puka. Puka do mojego serca, puka do drzwi mojego życia.